witam Państwa i nie wiem, gdzie mam do kogo mówić, to powinienem się obracać. Będzie mi trudno. Dziękuję za tak serdeczne przyjęcie. Jestem zaskoczony ilością osób przybyłych, przede wszystkim studentów, a wiem jako wykładowca, że dobry wykład poznaje się nie tylko na początku, tylko na końcu wykładu. To dopiero poznamy to, jak to będzie wyglądało. Taki trudny temat dostałem, że nie wiadomo od czego rozpocząć. Organizatorzy wymyślili temat, który wydaje się być prosty. A najtrudniej mówić o rzeczach prostych. Osobowość a miłość. Taki temat, a pod tytuł jak budować poczucie własnej wartości, aby kochać dojrzale. To przecież, proszę Państwa, oczywiste. My wszyscy wiemy, jak dojrzale kochać, to po co na tym wykładzie jesteśmy? Ale chyba nie wiemy. Chyba chcemy się nauczyć i uczenie jest częścią naszego życia. Ale uporządkujmy ten nasz wykład, który ma potrwać godzinę. Zobaczymy, czy wytrzymacie, ja czy wytrzymam, czy wy. Zobaczymy, jak to nam się uda. I później pytania. Osobowość. Będę mówił o tym z perspektywy dwóch dyscyplin, i teologii, i psychologii. Abyśmy zobaczyli, że człowiek jest jednością, bo jest tendencja we współczesnej psychologii, szczególnie europejskiej, oddzielać te dyscypliny. Tendencja, która szkodzi człowiekowi. W psychologii amerykańskiej te dyscypliny są sobą, idą razem i bardzo złączone. Dlatego warto spojrzeć na osobowość i miłość z podwójnej perspektywy. Czym jest osobowość? Trzeba by wykład z osobowości i psychologii osobowości zrobić, ale krótko. Jest to charakterystyka wiek. Każdy ma własną osobowość. Jest to mój sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Każdy ma własny sposób myślenia, czucia, zachowania i kontaktowania się z ludźmi. Czyli człowiek jest tym, który rozwija swoją osobowość. Czyli rozwija swój sposób myślenia, swój sposób odczuwania i swój sposób kontaktowania się z ludźmi. Osobowość nie jest charakterem. Charakter jest częścią ludzkiej osobowości, dlatego osobowość jest dynamiczna, rozwija się. Osobowość jest czymś, co się tworzy w człowieku. I tak naprawdę nigdy do końca ona się nie ukształtuje. Choć pierwszym momentem ważnym, i to może być zaskoczeniem dla Państwa, gdzie kształtuje się ludzka osobowość, to jest 30 rok życia. Więc przed Wami wszystko. To jest przed Wami. Dlatego, że kształt osobowości nadajemy dopiero później. Więc nie ma przegranych. Przynajmniej na razie. Ale idziemy dalej. Co tworzy ludzką osobowość i co sprzyja tworzeniu? Bo mój sposób myślenia, mój sposób zachowania, moje życie to przede wszystkim moje działanie. I w psychologii współczesnej mówi się, że są cztery czynniki, które kształtują moją osobowość. Trochę z wykładu, pozwólcie, z psychologii, aby poukładać w głowie. Tym czynnikiem pierwszym, na który nie mamy wpływu, jest genetyka. Genetyka behawioralna. Nie będę w to wchodził. Studentów medycyny i psychologii pytajcie. Czyli to, co otrzymujemy, mówiąc od natury, przekazywane dziedzicznie. Drugim elementem, na który też nie mamy wpływu, to jest środowisko, w którym się rodzimy. Ono nas kształtuje. Do tego nawiążę w wykładzie nieco później. Trzecim elementem, który kształtuje moją osobowość, jest kultura. Kultura pisana przez duże K. A wiemy, że kultura, kultus, cultivare, znaczy uprawiać, po łacinie. Więc kultura jest to taka uprawa wewnętrzna człowieka. Jest to zdobywanie czegoś więcej, dlatego tutaj studenci z natury swej wchodzą w tę rzeczywistość. i wreszcie najważniejszym czynnikiem, który kształtuje ludzką osobowość, jest ja. Dlatego, że człowiek decyduje, czy chce się rozwijać, proszę Państwa. To nie jest splot jakichś rzeczywistości zewnętrznych. My decydujemy od pewnego momentu naszego życia, już od dziecka, czy chcemy się uczyć, czy chcemy się rozwijać. My później decydujemy, jaki będzie nasz kształt. Dlatego, aby dojrzale kochać, nauczyć się zależy ode mnie. Od tego, czy ja w ten proces kształtowania mnie jako osoby, mojej osobowości się zaangażuję. To tyle o osobowości, aby tego wykładu, tej części nie przedłużać. Zauważcie te cztery czynniki rozwojowe. Najczęściej dzisiaj człowiek narzeka, a moja rodzina, a moi rodzice, a moje środowisko. Kiedyś przyszła do mnie na rozmowę terapeutyczną jedna niewiasta. Mówi się, że niewiast nie pyta się wieku, bo zawsze jest właściwie jej wiek. Ale w pewnym momencie pytam ją, proszę panią, niech pani mi wybaczy, ile ma pani lat? A 30 kilka. To niech już pani tych rodziców zostawi w spokoju. Już pani może decydować o swoim życiu. To my nadajemy kształt naszemu życiu. My. I od nas zależy. To tyle o osobowości i o tym, co ona i czym ona jest. Ale wejdźmy w drugi temat, który jest tematem kształtującym osobowość. Dlatego zdziwiłem się trochę, że jest osobowość a miłość, a nie osobowość i miłość. Bo a to coś, jakby było w pewnym napięciu być może i jest. Dlatego motorem kształtującym ludzką osobowość jest miłość. Dlatego bez miłości, bez doświadczenia ludzkiej miłości, człowiek nie rozwija się, proszę Państwa. Potrzebuje ludzkiej miłości od chwili poczęcia aż do chwili śmierci. I dlatego będę mówił o ludzkiej miłości, która jest motorem nadającym rozpęd rozwoju osobowości i tym, który daje kształt, jaki jest człowiek. I tutaj spotykamy się z czymś, co jest bardzo trudne w ludzkim życiu. Zauważcie, my tutaj jesteśmy wierzący, bo modliliśmy przynajmniej myślnie. Więc jako ludzie wierzący łączymy teologię z psychologią. Człowiek rodzi się z pragnieniem miłości bezwarunkowej i bezinteresowej. To Bóg wszczepił w człowieku pragnienie takiej miłości, której nikt z ludzi nie jest w stanie dać. Człowiek jest istotą zdolną, by kochać. I to nas odróżnia się od zwierząt. Nie uczucia, bo zwierzęta też mają uczucia, ale zdolność do kochania. Ale za chwilę postaram się zapytać, czym ta zdolność jest. Zauważnie, dziecko rodzi się z pragnieniem miłości bezwarunkowej, bezinteresownej, miłości, która daje się cała. A jaką spotyka miłość? Warunkową, interesowną i miłość, która go ogranicza. I zauważcie, że to jest pierwsze doświadczenie głębokiej frustracji, którą przeżywa człowiek. Bo drugi człowiek nie jest w stanie kochać bezwarunkowo. Żaden człowiek na tym świecie nie kocha bezwarunkowo, dlatego że urodził się człowiekiem. Nosi w sobie pragnienie, ale nie ma tej zdolności. I tutaj to, co się mówi w psychologii, mamy miejsce na zranienie, które jest zranieniem egzystencjalnym. Zranieniem, które w nas się głęboko wyryło i nie mamy tej świadomości, że ona jest. Pierwsze zranienie egzystencjalne to pragnąć miłości, która ogarnie je i nie otrzymać jej. I proszę Państwa, tutaj nie ma winnych. Tu nikt nie jest winny. Szukanie winnego tego pierwszego mojego zranienia jest błędnym szukaniem. Dlatego, że rodzic, matka i ojciec kochają w sposób ludzki, czyli warunkowy. Nie możemy oczekiwać od człowieka miłości boskiej i bezinteresownej, i bezwarunkowej. Dlatego też, aby dojrzale kochać, trzeba przyjąć miłość niedoskonałą. Niedoskonałą. Dojrzała miłość polega na przyjęciu, że drugi kocha tak, jak potrafi kochać. I tak, jak jest wpisane w jego serce. Zwykle oczekujemy od drugiego czegoś więcej. I zobaczcie, co tutaj się robi. Tu rodzi się lęk przed miłością. Absurdalne w mojej pracy psychoterapeutycznej, w mojej pracy jako kierownika duchowego, kapłana, wykładowcy, byłem trochę na misjach, pracowałem w różnych krajach, zauważyłem, że człowiek boi się być pokochanym. Lęka się miłości i jej poszukuje. Jest pytanie, dlaczego taka sprzeczność? Dlaczego boimy się i pragniemy zaraz? Dlaczego w nas jest lęk? Lęk się rodzi dlatego, że zbliżanie się niedoskonałej miłości zawsze rodzi w nas zranienie. Miłość boli. Jeśli miłość nie boli, to nie jest miłością. Każda miłość, najgłębsza, rodzi pewne doświadczenia bólu. A ból nie jest czymś negatywnym, choć dzisiaj cywilizacja nam daje wszystko, abyśmy nie czuli bólu. Nie czuli bólu, bo bierzemy przeciwbólowe lekarstwa, to jest dla psychiki i dla ciała, ale używamy tylu środków, by nie czuć bólu. Ból spełnia niesamowitą rolę w życiu człowieka. Oczywiście, tylko nie zadajcie świadomie czegoś bólu. Ale też nie udawajmy, że bólu nie ma. Bo człowiek, który się rodzi i przychodzi na świat, przychodzi w bólu. I umiera w bólu. I nie masz człowieka, który by nie doświadczył bólu. Jeśli czytaliście Kahila Gibrana, jego słynny poemat Prorok, on mówi tam, że ból jest jak rozłupanie łupiny orzeszka, by z niego wyszło to, co jest w środku. Dlatego ten, kto broni się przed poczuciem bólu, broni się przed otwarciem i rozwojem. Jest to element bardzo istotny. Jeśli nie pęknie łupina orzecha, nie zakorzeni się i nie wyrośnie drzewo. Nie ma najmniejszych szans. Ale nie chcieliście mnie zrozumieć, że jestem tym, który będzie mówił, że ból jest konieczny. On jest normalny. Ale jak zachowuje się dziecko, gdy czuje ból? Co robi dziecko, gdy się chce bronić? Co robi? Zakłada maski. Zakłada maski po to, by stępić ostrze bólu. Gdy rzuca się dzidą w kogoś, jest tarcza, która tępi uderzenie, które jest. I gdy kogoś chce się skrytykować, przyjmuje postawę sztywną, usztywnioną, aby nie pokazać, że tego boli. Dlatego też dziecko przyjmuje postawę usztywnienia, choć jego serce, jej serce krwawi. Maska jest rzeczywistością, która chroni człowieka przed bólem, ale pozbawia go wrażliwości. Pozbawia go czegoś, co jest bardzo istotne. Nie wiem, czy słyszeliście taką opowieść o człowieku, który co wieczór, gdy przychodził do swojego pokoju, do akademika, na stancję, gdzie jeszcze by było, gdy kładł się do łóżka, zdejmował maskę, którą miał na danym dniu. I położył się, gdy rano wstał, zakładał ją. I tak powtarzał dzień po dniu, aż pewnego dnia budzi się i nie ma tej maski. Nie ma tych masek, bo ich wiele miał na różne okazje. Zaczyna biegać, szukać. Rozpaczony wybiega bez maski z swojego domu, spotyka staruszkę.
Ona patrzy na niego i mówi, co się z tobą dzieje? Dlaczego płaczesz? Dlaczego jesteś tak roztrzęsiony? I on w swoim niepokoju opowiada o swojej historii. Mówi, bo nie mam maski. Bo nie mogę wyjść z domu. Bo nie mogę pokazać się ludziom. Ona dotyka jego twarzy. Nie masz maski, ale czujesz już. Dlatego element bólu, który przeżywamy, jest elementem, który nas uwrażliwia na przyjmowanie miłości i ciepła. I to jest bardzo ważne. Jest to absurdalne w pewnym aspekcie, bo jak to jest możliwe? Ból czuje tylko ten, kto jest wrażliwy. Człowiek niewrażliwy nie czuje bólu. Ale jeśli nie czuje bólu, to nie może przyjąć bliskości drugiego. Zauważcie, proszę Państwa, każda miłość woli. Matka, gdy kocha dziecko, woli. Bo mówią, że małe dzieci depczą rodzicom po piętach, a duże po sercu. Dalej, ojciec, gdy kocha, woli go ta miłość. Rodzice między sobą, małżonkowie, narzeczeni, pary, które tutaj mamy, co nie miała, uświadomcie sobie, jak wasza miłość was boli. Bo jest to coś takiego, że gdy zbliżają się do siebie dwie osoby pewnej nagości i kruchości psychicznej, pokazują to, co najsłabsze. I to, co najsłabsze nas dotyka, kruchość i słabość. I zauważcie, że kocha się ludzką słabość, a nie ludzką wielkość. Wielkość się podziwia jak postumenty, ale nie kocha się. I dlatego też prawdziwa, dojrzała miłość jest miłością, która pozwoli ukazać własną kruchość i własną słabość, nie czując się, że będę wykorzystany. Idziemy więc do tego rozumienia, o którym powiedziałem, że miłość boli i rani. To taka jest. I co z tym zrobić? Człowiek ucieka od bólu i od pustki, od cierpienia. Ucieka, ale nie znajduje tego, co najważniejsze. Dlatego też w tym wykładzie, gdy mówimy o poczuciu małej wartości, to jest związane z tym, żeby przyjąć moją niedoskonałą formę miłowania i kochania. Człowiek myśli, że ciągle za mało kocha i źle się z tym czuje. Ciągle myśli, że jest za mało kochany i źle się z tym czuje. I czuje się coraz gorzej. Dlatego też ten wymiar odkrywania ludzkiej kruchości, ludzkiej słabości jest bardzo istotny w dojrzałych związkach i w szczęściu. Szczęście nie polega na doskonałości, bo jej nie da na ziemi. Polega na przyjęciu niedoskonałości. Na życiu niedoskonałością jako częścią mojego życia. To jest ten pierwszy wymiar ludzkiej miłości. Miłość boli. I dzięki temu, że boli, czujemy ją. Dzięki temu, że nas dotyka, czujemy ją. My ranimy i zostaliśmy zranieni i będziemy ranić. Tak jak my mówimy być może źle o swoich rodzicach, tak będą o nas mówić kolejne pokolenia. Nie istnieje ta rzeczywistość. Nie da się uniknąć, ale co można zrobić, aby poczucie niskiej wartości wzrastało, gdy jest się kochanym? Martin Kelly, Australijczyk, który po świecie jeździ i daje konferencje, powiedział trzy elementy, trzy oblicza ludzkiej miłości, które pozwalają człowiekowi wzrastać, mimo że ona jest niedoskonała. Pierwsze oblicze miłości mówi on tak. Nie ma miłości, gdy nie ma wdzięczności. czyli z miłością, z natury swojej związana z wdzięczności. Jeśli brak wdzięczności, ciągłe użalanie i utyskiwanie, zamiast się cieszyć, że jestem kochany, to narzekam, że jestem za mało kochany. Co z tego? I tak więcej nie będę. Bo wdzięczność otwiera na większą miłość. Dlatego nie ma miłości bez wdzięczności. Prawdziwa miłość człowieku rodzi wdzięczność i przyjęcie tego daru. Drugim elementem, na który on wskazuje w miłości, aby wzrastać, wyrastać z tego doświadczenia małej wartości, jest szacunek. Nie ma miłości, jeśli nie ma szacunku. Szacunek jest elementem bardzo istotnym dla człowieka. Poczucie bycia szanowanym. Szacunku, który daje mi poczucie mojej godności. Dlatego w związkach, gdy się kocha drugiego, choćby kochało się go chorą miłością, potrzeba szacunku jest bardzo istotna. Już dziecko domaga się szacunku. Dlatego poczucie godności i szacunku pozwala wyrastać z tego doświadczenia, jakim jest poczucie małej wartości. I trzecim elementem, który w ludzkiej miłości pozwala wyjść, przekroczyć ją, jest dyscyplina. Miłość bez dyscypliny przestaje być miłością. Miłość potrzebuje, by wymagać. Już Jan Bosko, święty Jan Bosko, wychowawca młodzieży mówił: kochaj i wymagaj. Ale w tej kolejności nie wymagaj i kochaj. Dlatego też, jeśli ludzie się wzajemnie kochają, a nie wymagają od siebie czegoś więcej, rozpływają się po miłości. Ta miłość zanika. Wymóg i dyscyplina jest częścią naturalną miłości. Miłość potrzebuje, by tak powiedzieć, nurtu, w którym płynie jak rzeka. I to tworzy dyscyplina. Jeśli w ludzkich relacjach nie ma dyscypliny, nie ma wymogu, nie ma stawiania pewnych wyzwań, ta miłość nie rozwija się. Miłość nie polega na tym, że robię, co chcę. Pomyślcie, że każdy chciałby coś innego w tym momencie robić. Trzeba było rozwalić tę salę. Miłość polega na pewnym ustawieniu rzeczywistości i umiejętności ukazywania tego, co ważne. Zobaczcie, proszę Państwa, ja zawsze wybieram takie obrazy mówiące o ludzkiej miłości z natury. Jeśli by rolnik nie dbał z dyscypliną o swoje pole, to ona mu zarośnie. On musi o różnych porach przyjść i zrobić to, co do niego należy. Dlatego zauważcie, dyscyplina jest tam, gdzie jest akt woli. Często myśli się, że miłość to uczucie, a to kłamstwo. Miłość nie jest uczuciem. Jest to akt ludzkiej woli. W języku polskim tego nie ma, ale w innych językach, chociażby w języku hiszpańskim, włoskim, gdy mówi się kochać, używa się czasownika chcieć dobrze. Volere bene po włosku, querer po hiszpańsku, mimo że używa się amare i amare. Ale prawdziwa miłość jest chcę dobra dla ciebie. To jest bardzo istotne. Dlatego jeśli nie ma w tym dyscypliny, a jest tylko bo mi się chce to, jest to człowiek jest pobudzany swoimi emocjami. Erik Fromm, którego na pewno znacie, mówił: najbardziej boję się ludzi, którzy w swoim życiu kierują się tylko emocjami i uczuciami, bo są nieprzewidywalni. Jeśli mamy ludzi, którzy kierują się w tej chwili radością, za chwilę smutkiem, nie wiemy, jak się zachowywać. Bo wola, jako naturalna człowieka zdolność, panuje nad rozszalonymi uczuciami, które są. Panie, nie myślcie, że tylko wy macie. Mężczyźni też mają, tylko głęboko skrywają. Ale też te uczucia dają osoby znać. Gdyby nie wola, która je porządkuje, nie byłoby relacji. Czy myślicie, że dwóch egoistów tworzy dojrzałą miłość? Dwa ego nie równa się my. To są dalej dwa ego. Tylko akt woli pozwala przekroczyć moje uczucie. Ale oczywiście miłość i potrzeba jest. Takie uczucie to jest jak dobrze przygotowana zupa. Ma trochę smaku. I dlatego też nie bójmy się i chciejmy rozwinąć sobie sferę emocjonalną, ale nigdy bez miłości. Bez tej aktu woli, jakim jest ta miłość. Bo jeśli, proszę Państwa, dwoje ludzi zakocha się w sobie, to nie znaczy, że będą z sobą razem. Bo zakochanie czym jest? Może tutaj byśmy zapytali. Psychologicznie jest to projekcja neurotycznych pragnień głosów. Widzimy w drugiej osobie to, co chcemy widzieć, a nie tak, jak ona jest. I później mówię, łuski spadł z oczu. Prawdą jest. Bo zakochanie jest ślepe, a miłość jest widząca. Ale zakochanie jest potrzebne, abyście się połączyli. Bo inaczej rozsądnie czegoś nie połączą. Jakby pomyślał o wszystkim, to lepiej nie. Niektórzy tak myślą. Dlatego zakochanie jako etap rozwoju miłości jest konieczny, ale jest niebezpieczny, gdy się na nie pozostanie. Zresztą zakochanie człowiek nie wytrzyma miesiąc, dwa, trzy, że to się wypali cała energia. Już nie ma siły. Ciało w tym uczestniczy, umysł i duch. Musi ten ogień się ugasić. I dlatego, proszę Państwa, rozwińcie w sobie pragnienie dobra. Nie, żeby mi było dobrze, tylko by drugi czuł się ze mną dobrze. A to wymaga co? Wyjścia z własnego narcyzmu. I znowu Erich Fromm o sztuce miłości, albo ucieczka od wolności. Mówi, że człowiek jest istotą, która z tej natury jest skoncentrowana na sobie. I musi uczyć się przekraczać samego siebie i swój narcyzm. Jeśli tylko człowiek myśli o sobie, to nie zbuduje drugiej relacji. Nie ma wyjścia. Dlatego, proszę Państwa, zauważcie, że dyscyplina w miłości to akt mojej woli. Mimo, że mi się nie chce, jestem z tobą, ale nie chcę emocjonalnie. Mimo, że mnie porusza coś innego, to jestem. Bo miłość ma coś z odpowiedzialności, troski, poznania. To jest rzeczywistość. I dlatego też, choć używamy uczucie to miłość, to nie dajemy się oszukać. Nie będę tego wykładu dalej, tego elementu rozwijał. Zapraszam w mojej jednej publikacji o tym napisałem. Różnica między miłością a uczuciem, jaka jest. Jest bardzo istotna. Ale chcę przejść dalej do tej dojrzałej miłości. Jest taki psycholog Lauster, Peter Lauster, Niemiec, napisał taką ciekawą książkę Fenomenologia miłości. Fenomenum miłości nie ma w języku polskim, jak chciałem hiszpańskim tą książkę. I on mówi, że się dziwi, mówi, że tak łatwo można przejść z miłości do niechęci, nienawiści. I pytał się, dlaczego? Dlaczego człowiekowi łatwiej jest kochać psa, kota, kwiatki, a nie drugiego człowieka? Jak sądzicie, dlaczego? Bo nie zadają bólu psychicznego. Ugryzą, to się jej kopnie. Ale zranić psychicznie może druga tylko osoba. Ale jeśli broni się przed raną, broni się przed miłością. Nie ma innego wyjścia.
To jest jeden z aspektów bardzo ważnych. Zobaczcie, że jak widzę ludzi młodych, idących z pieskiem i kotem, to mówię, lęk przed miłością.
Ktoś inny powinien być obok. Człowiek, który się nie boi kochać, wychodzi ku drugiemu.
Ale idźmy dalej. Peter Lauster mówi tak. Dlaczego tak łatwo przejść z miłości w niechęć i nienawiść? Łatwo jest przejść, mówi on, bo miłość traktujemy jak handel wymienny. Kochaj mnie tyle, ile ja ciebie. Nie mniej, a może lepiej więcej. I jeśli widzimy, że naszym zdaniem nas kocha mniej, zaczynamy już co być? Podejrzliwi, zazdrośni, agresywni, a zrodzi się niechęć i nienawiść. Od miłości nie oczekuje się miary, bo miarą jest człowiek. Miarą miłości człowieka jest jego zdolność kochania. Proszę Państwa, mam dużą szklaneczkę i mały kieliszek. Lejemy tyle samo dobrego napoju. Ile wejdzie w jedno, ile w drugie. Każdy ma tyle, ile ma. I to jest cała sztuka. Cała sztuka w relacji nie oczekiwać od drugiego tyle samo miłości, tylko dać wszystko, co mam. Wszystko, co mam. Czyli z tego małego kieliszka przelać wszystko. I z tego dużego wszystko. Opłaci się. Dlatego też, że wtedy miłość jest tą rzeczywistością, która nas rozwija. Miłość i nienawiść. Ale proszę Państwa, przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Jeśli ludzie się jeszcze nienawidzą, to dobrze. Bo mogą się pokochać. Naprawdę nienawiść jest reakcją emocjonalną, której czasami towarzyszy pewien akt woli. Co jest przeciwieństwem miłości? Obojętność. Traktuje cię jak powietrze, nie ma nic gorszego. Obojętność jest śmiercią. Jeśli w relacji wejdzie obojętność, ty nie istniejesz ani ja dla ciebie. Proszę Państwa, z obojętności nie wychodzi się. Mówi wspomniany Kelly, że obojętność leczy się miłością. Tylko jak to wyleczyć? Zobaczcie, w relacjach ludzkich, jeśli wejdzie wymiar i napięcie, później wejdzie wymiar obojętności, to po prostu nie ma nic. A jeśli są napięcia, to jest zdrowe, bo burza czasami potrzebna, aby lepiej oddychać. Dlatego jeśli rodzą się w małżeństwie, w narzeczeństwie, między ludźmi napięcia emocjonalne są dobrym znakiem. Dlaczego? Dlatego, że każdy chce zachować swoją tożsamość i autonomię. Jeden drugiego przyciąga na swoją stronę, a to nie o przyciąganie chodzi, tylko o bycie razem. A wiemy, jak to jest z tym przyciąganiem i liną. Więc proszę Państwa, zauważcie, że nie pozwólcie, aby Wasza miłość przeszła w śmierć, czyli w obojętność. Wtedy nie ma innego wyjścia. Wtedy nie ma innego wyjścia i wtedy wszystko to, co jest, zamyka się i umiera. Co jeszcze z dojrzałą miłością jest bardzo istotne? Powiedziałbym, że intymność. Ale uwaga, nie myślcie o seksie, bo seks może uprawiać bez intymności. Czym jest intymność jako fundament ludzkich relacji? Erik Erikson, który zajmował się rozwojem człowieka,
opisał intymność jako zdolność do budowania serdecznych i ciepłych relacji. Jeśli człowiek w wieku 20 lat przechodzi ten kryzys, nie wejdzie w intymność, wchodzi w izolację. Mimo że jest niby w relacji z drugim, to go używa. Izolacja jest formą agresji. Intymność jest tym miłością. Dlatego ludzie się używają przez seks. Używają się. To nie jest miłość. Jeśli nie ma innego sposobu wyrażenia miłości przez serdeczność relacji, proszę Państwa, nikogo nie trzeba nauczyć, jak współżyć. Ale trzeba uczyć, jak okazać uczucie, jak słuchać, jak rozmawiać, jak być blisko, jak trwać w sytuacjach trudnych. Tego trzeba się uczyć. I to jest intymność. Dlatego też, proszę Państwa, jeśli zabraknie intymności, to nie ma relacji. Gdzie się jej uczymy? Kto nas uczy intymności? Intymność człowiek uczy się w relacji do matki i ojca. Od nich się uczy. Intymność uczy się człowiek przez kontakt fizyczny z matką i ojcem. Jeśli jego zabraknie, zrodzi się w człowieku nieufność. Dlatego pierwszą formą intymności, aby dojrzale i kochać, jest intymność z sobą. Sobą się seksu nie uprawia. Ale z sobą można być w głębokiej, intymnej relacji, serdecznej i ciepłej, przyjacielskiej. Może sobie zróbcie Państwo takie ćwiczenie, jak wrócicie do domu. Wszystkie telefony wyłączyć. iPody, iPhone i wszystkie rzeczy. Jeszcze co tam by nie było. Radia, telewizję. I usiądźcie na chwilę. Nie myślcie. Nie czujcie. Nie zastanawiajcie się, nie czekajcie, nie słuchajcie i pobądźcie sobą. Jak długo wam się uda? Jednej osobie, którą prowadziłem jako superwizor, dałem to ćwiczenie, a my zrobimy, psychoterapeuta. Mówię, wytrzymałem 2 minuty. Bo człowiek tego się musi nauczyć. I to jest właśnie ten pierwszy warunek, o którym chcę powiedzieć, by dojrzewać. Jest to umiejętność przebywania z sobą. Ja wiem, że to się naturalnie lgnie do drugiej strony płci przeciwnej, ale to lgnięcie czasami jest formą wypełnienia własnej pustki. Jest to frustracja. A czy można używać kogoś, aby wypełnić własną pustkę? I czy z tego rodzi się miłość? Miłość nie jest używaniem. Jest dzieleniem się. Niestety w wielu sytuacjach tej pustce wewnętrznej, której generuje dzisiejszy świat, on generuje bardzo pustkę wewnętrzną, człowiek używa drugiego, myśląc, że go kocha. I tutaj jest całe napięcie, które się rodzi. Dlatego też intymność z sobą jest elementem bardzo ważnym. I są różne rodzaje intymności, które są, jest intymność intelektualna. Ludzie mogą sobie podzielić swoje idee. Czy rzeczywiście mówicie ludziom, co myślicie? Czy tym, których kochacie, mówicie, co naprawdę myślicie? A to intymność intelektualna. Dzielić się prawdziwymi myślami. Intymność emocjonalna. Dzielić się prawdziwymi uczuciami. Jest intymność fizyczna, seksualna, jest wielka intymność. Aby zbudować relację, trzeba nauczyć się intymności. Intymność z sobą, która mnie prowadzi do intymności z drugim, a która mnie wreszcie otwiera na intymność z Bogiem. Jeśli tego zabraknie, moja miłość nie rozwinie się. Gdzie człowiek uczy się tej intymności? Już wspomniałem w pewnym momencie. uczy się w rodzinie. Proszę Państwa, jakbyśmy nie narzekali na swoich rodziców, to dziękujmy im, że oni są. Bo inaczej nas tu by nie było. Gdzie nie ma wdzięczności, nie ma miłości. Proszę Państwa, jeszcze tu coś wybieramy na ręku i posypcie solą. Co z tego będzie? Na rany rodziców sypiemy sól agresji, gniewu i własnej frustracji. Człowiek nigdy nie rozwinie się, jeśli nie przyjmie tej miłości, która była, mogła być chora, ale to była miłość. Bo chorą miłość można uzdrowić, ale jeśli jej nie ma, nie da się jej stworzyć. Dlatego też nie oderwiecie się od rodziców. Kto chce się bardzo od nich oderwać, jeszcze bardziej tkwi we wnętrzu. Dlatego, że relacja z rodzicami jest takim wzorcem wszystkich relacji. Kto jest pierwszym mężczyzną każdej kobiety? Ojciec! Czy się chce, czy się nie chce, panowie, wybierać, nie jesteście na wzór ojca. Pozytywny albo negatywny, on zawsze jest. A gdy był nieobecny, jako nieobecny. Dlatego ta figura jest bardzo istotna. Nikt nie wątpi, proszę Państwa, że w miłości fundamentem jest matka. Nikt nie wątpi. Bo przecież bez matki, bez jej łona, bez jej miłości, troski, ciepła, które czasami już człowiekowi za dużo, nie ma życia. Ale kto kształtuje do dojrzałej miłości? Kobiety i mężczyznę? Ojciec. Aby rozwinąć się w dojrzałej miłości, trzeba jej poczuć się córką ojca i synem ojca. Zerwane więzi z ojcą, są doświadczeniem bezdomności. Dlatego to jest bardzo trudny temat, który obecnie chcę poruszyć. Trudny, bo bolący. Bo mówi się, że dzisiejsza cywilizacja jest cywilizacją bez ojca. Pewnie trochę z tego prawdy jest. Matka nie zastąpi ojca. Do czego jest potrzebny ojciec w życiu młodej dziewczyny i kobiety? Co on wnosi do jej stabilność relacji? Do jej trwałość? Do jej pewne poczucie bezpieczeństwa i sensu? Bo potrzebuje oprzeć się. I to da mężczyzna dojrzały, jakim jest ojciec. Zrobiono badania w Ameryce, tam mają pieniądze i możliwości. Nie wiem, czy tam mają więcej problemów. I badania, jak zwane podłużne badania wśród kobiet, czyli wieloletnie, i obserwowano i pytano się kobiety. Patrzono na kobiety, te, które zmieniają mężczyzn jak rękawiczki i te, które były wierne. I zadali sobie pytanie, skąd? Jako odpowiedź? Tak prosta rzecz dziwy. Ta, która miała stabilną relację z ojcem, jest w stabilnej relacji z drugim mężczyzną. Ta, która nie miała stabilnej, w każdym innym szuka stabilności, a ów jest niestabilny. Nie dlatego. Dlatego zmienia. To jest element bardzo istotny dla kobiety. Poczuć się córką własnego ojca i poczuć się synem własnego ojca. Cóż daje ojciec synowi? Tożsamość, że czuje się niepowtarzalny, silny i może iść do przodu. Tożsamość, która jest rzeczywistością kształtowania osobowości. Dlatego też droga uzdrawiania w miłości, czyli tego poczucia niskiej wartości, jest drogą powrotu do domu. Proszę Państwa, w 1989 roku pracowałem na KUL-u. Przez kilka lat prowadziłem męski dom akademicki, wyobraźcie sobie, 140 mężczyzn, domu akademickim, na niecałej. I obserwowałem pewne procesy, które się zachowywały. Jak ci ludzie, jadąc do domu i wracając, jak się zachowywali. Człowiek, który ucieka z domu, nie zbuduje własnego domu. Żeby zbudować z domu, trzeba go z niego wyjść, ale nie uciekać. Dlatego też po latach trzeba wrócić, aby zbudować własny dom. Ten element jest trudnym elementem, proszę Państwa, relacja z ojcem i matką jest wzorcem wszystkich relacji. Czy chcemy, czy nie? Wszystkich relacji. Czy drzewo będzie rosło, gdy się je odetnie od korzeni? Czy człowiek odcięty od korzeni będzie się rozwijał? Wrócić do domu to zgodzić się na niedoskonałą miłość, która jest w moich rodzicach i we mnie. Jak oni mnie ranili, ja jeszcze im bardziej. Ten element jest bardzo istotny, nie będę go rozwijał, bo to trzeba było osobnym wykładem zrobić, ale zauważcie, proszę Państwa, że kto chce budować dojrzałą miłość między ludźmi, między sobą, drugimi, nie zbuduje ją, uciekając od tego, co jest pierwsze. Człowiek ma wyjść, ale żeby wyszedł, musi wrócić, żeby wyjść. Ten temat jest do przerobienia osobiście. Dorosły ojciec czeka na córkę i czeka na syna. To, że czeka matka, to wszyscy wiemy. Teraz mamy tego za dużo. Ale to, że czeka ojciec, my w to nie wierzymy. Dorosły ojciec potrzebuje miłości córki bardziej niż córka myśli. I miłości syna bardziej niż on sobie to wyobraża. Tylko nie mówię, że zgubią. Nie wie, jak to okazać. Nie wie, jak o to poprosić. A zwykle sztywnieje, gdy się do niego zbliża. Dlaczego? Dlaczego zakłada maskę? Bo lęka się miłości, choć i pragnie. Jeśli tak spojrzymy na to, co się dzieje z człowiekiem, zobaczymy go innymi oczyma. Proszę Państwa, nie ma winnych. Naprawdę nie ma winnych w miłości. To ktoś chce nam wymówić. Nasze rodziny nie były i nie są patologiczne. Czasami są chore z miłości. A pokażcie mi człowieka zdrowego. Ja pochodzę z Pomorza Gdańskiego. I moja mama świętej pamięci zwykła mówić: nie ma domku bez ułomku. Nie ma miłości, która by nie była zraniona i dotknięta. Nie istnieje. Nie dajcie sobie wymówić w romansach brazylijskich i innych, ja tam byłem i pracowałem, że tak jest. Jeśli miłość nie woli, nie jest miłością. Proszę Państwa, dzisiaj pokończymy. Jeszcze 2-3 słowa, zbierając to nasze doświadczenie, bo to już prawie godzinę mówię, abyście mieli czas zapytać, jeśli będziecie chcieli. Zobaczcie, że rozwój w miłości jako ten motor kształtowania ludzkiej osobowości jest zgodą na niedoskonałość. Jest zgodą na niedoskonałą miłość. Ona się doskonali w relacji, nie teoretycznie. Ona się rozwija w akceptacji ludzkiej słabości i grubości. Jeśli człowiek nie zgodzi się na niedoskonałość, to w nim rodzi się neurotyczny głód emocjonalny. I wtedy, proszę Państwa, wszystko połyka, ale nie smakuje. Na tym polega neurotyczny głód, że człowiek nie smakuje. W miłości, jeśli nie nauczymy się smakować, a będziemy ją połykać, to ją będziemy wydalać. Pomyślcie o pięknym stolu pełnym pokarmów. Jeśli przy pierwszym półmisku sypiemy w siebie wszystko, to nie posmakujemy tego przyjęcia. Neurotyczny głód, który rodzi się w człowieku, jest wyrazem jego pustki. Dlatego bardzo często w ludzkich relacjach nie miłość rządzi, ale neurotyczny głód, który uzależnia. Który prowadzi do tego, że człowiek nie czuje się wolny. Cechą miłości jest wolność. Prawdziwa miłość, jak mówi francuska piosenka, L'amour est les enfants de la liberté. Miłość jest dzieckiem wolności. Nie zmusi się do miłowania kogoś i do tego, żeby nie miłował. Jeśli nie będzie tego doświadczenia przestrzeni wolności, a będzie używanie drugiego z głodu emocjonalnego, to będzie neurotyczne uzależnienie. To nie miłość. I wtedy ludzie się rozwijają. Mówi Achille Gibran, ten wspomniany proroku, jesteście jak dwie kolumny w świątyni, ale dwie kolumny muszą być w pewnej odległości, aby trzymały sklepienie. Czy obok siebie rosną dwa wielkie drzewa? Jest jedno wielkie, drugie małe. Jeśli ma być to miłość, musi być pewien dystans, aby była prawdziwa bliska. Dlatego zauważcie, że poszukiwanie miłości nie jest poszukiwaniem drugiego, by go użyć, ale by mu się dać miłość. I to jest cała sztuka. Kończąc ten wykład, który tak nie omówię wszystkiego, omówiłem tylko kilka punktów przygotowanych, już nam minęła prawie godzina. Jeśli chcemy nauczyć się dojrzanym kochać, wspomniany Peter Lauster mówi, że trzeba nauczyć się zatrzymywać. Mówi on, medytować, ale nie w sensie religijnym, czyli koncentrować. Jeśli człowiek nie zgodzi się na samotność, nie będzie kochał. Jeśli nie umie przebywać w samotności, nie będzie prawdziwie kochał. Samotność jest częścią ludzkiej miłości, ale oddzielimy samotność od osamotnienia. Osamotnienie to jest poczucie bycia niekochanym. Dlatego wtedy używam innych, by mnie kochali. Wtedy potem się dziwię, że wszyscy uciekają. Bo coś od wszystkich chcemy. Ale jeśli człowiek nie przebywa sam, nie rozwinie swojej miłości. Także i w małżeństwie, jak będziecie, w narzeczeństwie tym bardziej, jeśli nie ma przestrzeni samotności, nie ma tęsknoty. A czym jest tęsknota? Jest wyrazem, że kogoś kocham. Bo tęsknię za kimś, kogo kocham. Dlatego trzeba się oddalić, aby poczuć tęsknotę psychiki i ciała. Tęsknotę za drugim. To samo jest doświadczeniem Pana Boga. Warunkiem koniecznym, mówi Erich Fromm, i inni z nami, aby rozwinąć w sobie zdolność kochania jest samotność i milczenie. Przecież jak tutaj zachować samotność, jak zachować milczenie? W akademiku rozgardiasz do trzeciej, na czwarty nad ranem i w innych miejscach. Proszę Państwa, jeśli nie będziemy szukali miejsc samotności, nie rozwiniemy miłości. Ziarno rzucone w ziemię w samotności opuszcza korzenie. Kto zdolny jest do prawdziwej samotności, zdolny jest do prawdziwej miłości. Dlatego też zachęcam, aby wchodzić w przestrzeń samotności. Dlaczego boimy się samotności i milczenia? Bo co wychodzi wtedy? Wychodzi to, co jest nas w środku nieprzyjęte. Wychodzi cały nas bałagan. Dlatego budzi nas dzwonek, budzi nas jakaś piosenka, radio, krzyk. Ale jeśli nie wyjdzie z nas to, co zgromadzone w środku, nie wleje się miłość. Czy myślicie, że do pełnego naczynia, nieważne czym pełnego, doleje się coś? Zobaczcie, co w nas chodzi. Jakie dwie rzeczy wychodzą w samotności najbardziej bolesne, które uzdrawiają miłość? Najbardziej trudne, które najtrudniej skonfrontować z sobą, jest to swój gniew i nieuporządkowanie seksualne. To są te dwie rzeczywistości, które wychodzą, bo są jak podskórnie obecne. Dlatego człowiek unika samotności, bo boi się skonfrontować z tymi dwiema rzeczywistościami. Czyli musi się skonfrontować. Proszę Państwa, wszędzie dookoła pełno seksu. Jak to na człowieka będzie działać? Generalnie, gdyby nie działał. Obrazy pozostają. A jeśli jeszcze poszukujemy, surfujemy po różnych stronach, a okazuje się, że w tą sieć wpada sporo ludzi, by nie powiedzieć bardzo dużo. Naczynie, w którym jesteśmy my, w którym wlało się wiele, musi się wypróżnić, aby wlać miłość, aby wlać ja. Czy myślicie, że wlewając do bagna trochę wina, zostanie się wino? Do brudnej wody dając kilka kropel dobrego trunku, to będzie dobry trunek? Czy jest ktoś rozsądny, kto do pełnego brudu talerzy daje zupę nam, abyśmy jedli? A my tak czasami się zachowujemy. Dlatego dajcie sobie czas. Czas samotności. I zaczniecie prawdziwie tęsknić za miłością, którą i tak człowiek nie wypełni. Dziękuję bardzo.
Dobrze, więc teraz będziemy mieli czas na pytania. Poproszę, żeby każdy, który tutaj mówił, to mniej więcej 30 sekund.
Tak miało... długo?
No, nie
dobre długo. Pytanie to 3 słowa.
Więc będziemy zadawać 2 pytania i później ojciec będzie odpowiadał i później kolejne 2. Więc chciałabym skrócić, proszę. Proszę też o pomoc w podawaniu mikrofonu, bo niestety nie będę mogła dojść wszędzie.
Czy wola miłości wynika z inteligencji?
Inteligencja jest to naturalna zdolność człowieka do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Więc człowiek jest jednością, to inteligencja jest ważnym elementem, który jest. Ale miłość to coś innego niż inteligencja. Choć mówi się dzisiaj Daniel Goleman na badaniach, które to przeprowadził w Stanach Zjednoczonych, o inteligencji emocjonalnej, czyli o zdolności budowania relacji, zdolności, to na pewno jest to pomocne. Czyli rozwijanie tej zdolności relacyjnej, jakim jest inteligencja emocjonalna, jak najbardziej związane z tym. Ale człowiek może kochać nawet ze swoją inteligencją emocjonalną.
A czy w zależności od inteligencji ta miłość może być różna?
W jakim sensie różna? No zawsze jest miłość różna. To znaczy każdy kocha na swój sposób. Miłość może zaistnieć między osobami, które mają inny IQ, inny poziom inteligencji. Inny poziom inteligencji, który jest, bo miłość nie patrzy na stopnie czy rozwój intelektualny, choć on jest ważny w relacji, a żeby była ta tak zwana intymność intelektualna. Inteligencja nie jest punktem koniecznym do tego wszystkiego, ale jest to naturalną zdolnością człowieka odnajdywania się. Jakiś związek jest, że człowiek jest jednością, więc wszystko, co w nim jest, służy miłości albo nie służy miłości.
Kolejne pytanie.
Czy chcesz zadać mi skończone? Czy mogłeś rozwinąć temat gniewu, który jest w nas? Znaczy, osobiście mnie zaciekawiło, spodziewałam się bardziej lęku, ale czymś takiego, a to gniew.
Jest jedno i drugie. Aż nie da się tego rozwinąć. Człowiek, gniew, poczucie gniewu jest człowiekowi naturalne. Człowiek może i powinien wyrażać swoje niezadowolenie w razie gniewu. Tyle, żeby wyraził ten gniew w sposób właściwy. Niewyrażanie gniewu i blokowanie go w sobie powoduje to, że człowiek blokuje tak wiele rzeczy. Jest taka książka o sztuce przyjaźni McGinnisa. Mówi o tak zwanym syndromie miłego faceta. Tak go opisuje. Człowieka, który jest zabawia całe towarzystwo, zadowolone, zawsze się śmieje, zawsze miło, zawsze towarzyski, zawsze, ale i nudny, bo taki sam. I analizując syndrom miłego faceta pokazuje, że ten człowiek, który się zawsze śmieje, zawsze towarzyski, blokuje w sobie zdolność gniewu, a przez to zdolność do kochania. Gniew jest naturalną reakcją człowieka, niezgodą na coś, byle tego gniewu w sobie nie rozwijać. Zwykle sobie nie radzimy, bo jak jesteśmy jako dzieci, to nam mówią, nie bać! Człowiek nie może wyrazić. Rodzic może się denerwować i gniewać, ale dziecko nie. Od samego początku jesteśmy blokowani w tym. Dziecko hamuje to, jest poprawne. To są ludzie relacji poprawnych. Dzień dobry, do widzenia, bardzo miło, a zupełnie coś innego odczuwają w sobie. Gniew jest elementem normalnych ludzkich relacji, jest niezgodą na coś. Wiele nas jest jak.
Teraz patrzę, co jeszcze chcę zapytać.
Zastanawiam się kwestia wątek samotności. Tak się zastanawiam nad powołaniem. Czy jest coś takiego, czy coś takiego istnieje jak powołanie do samotności? W sensie nie w ręku
tak, ale w ręku. To znaczy, pani akurat poruszała taki temat samotności. Chrześcijaństwo, a my się modliliśmy, więc pewnie jesteśmy. W chrześcijaństwie naturalną drogą jest droga samotności. W chrześcijaństwie jest małżeństwo, jest droga kapłaństwa, życia zakonnego, pustelniczego, ale także samotność ludzi, którzy wybrali. I to nie jest, że ktoś jest kalekim lub nie wyszło, bo nie znalazł partnera do życia. Samotne życie w chrześcijaństwie jest naturalne w aspekcie drugich, którą prowadzimy. Ja mówiłem o innej samotności, o tej samotności, o której mówiłem, przeżywa się ją w małżeństwie, w kapłaństwie, w życiu samotnym, w życiu pustelniczym, ale samotność jako droga życiowa jest w chrześcijaństwie naturalna. Naturalna. Zawsze byli i będą ludzie, którzy wybierają samotność nie jako konieczność, tylko jako część mojego życia. I proszę Państwa, i ci ludzie się rozwijają w miłości. Jeśli nie wierzycie, to popatrzcie na Pana Jezusa. I lepiej nie kochał. Naturalnie jesteśmy zaproszeni do małżeństwa, ale są różne drogi.
Proszę podać tą mikrofon do tyłu.
Powiedział ksiądz, że ta miłość rodzicielska i relacje w rodzinie są takim nieodzownym elementem kształtowania miłości do drugiej osoby i tych relacji. Czy to znaczy, że jeżeli na przykład ktoś pochodzi z rodziny rozbitej albo na przykład gdzie kontakty są destrukcyjne, to znaczy, że taka osoba nie jest w stanie zbudować zdrowej relacji?
Tak radykalnie bym nie postawił tego, choć jest jej bardzo trudno. Jeśli jest to, no, jeśli pochodzi z rodziny rozbitej, to zwykle dziecko obarcza się tym, że rodzice odchodzą. To jest mechanizm niezależny od dziecka. Czuje się winne rozpadu. Dlatego ten wymiar będzie za dzieckiem szedł do dorosłego życia. Będzie dużo trudniej. Łatwiej jest, gdy jeden z rodziców naturalnie umiera, bo on zawsze jest obecny w życiu drugiego pozytywny. Ale niech sobie Pani wyobrazi, Państwo wyobrażą, jak matka może przekazać pozytywny obraz własnego ojca, jeśli się z nim rozwiodła. Nie rozpadła się dlatego, że im było dobrze, tylko było im źle. Nawet gdy źle nie będzie o nim mówić, a w pierwszym etapie to robi, to zawsze przekaz będzie negatywny. Zawsze będzie to doświadczenie, dlatego jest to trudne i w takich sytuacjach na pewno zachęcam do porozmawiania z kimś czasami, podjęcia pewnego procesu, aby sobie pomóc. Człowiek nie jest nigdy przegrany. W chrześcijaństwie nigdy nie ma przegranych. Choć jest to trudniejsze. Jeśli jest to patologia, to jest dużo gorzej. Bo jak mówić o zdolności kochania, jeśli było naruszone to co pierwsze? Im wcześniej było to naruszenie tego, tym głębszy jest w człowieku ślad. Ale proszę Państwa, i także w małżeństwie, w rodzinie, jeśli Pani pozwoli, rozszerzę ten temat, jest bardzo ważny, że dziecko potrzebuje nie tylko miłości rodzicielskiej, ale potrzebuje miłości małżeńskiej własnych rodziców. Potrzebuje ich widzieć, jak się kochają, jak się cenią, szanują, jak są sobą. Jeśli nie, jeśli jest tylko miłość ojca i matki, mimo że oni są razem w małżeństwie, ale nie są małżeństwem de facto, de jure, to dziecko tak samo to wie. Konieczna jest miłość Boże, dlatego inwestujcie, jak macie męża w męża, jak macie żonę w żonę. Nie przejmujcie się dzieckiem, ono zawsze się uczy od was. Błędem, szczególnie małżeństw, błędem niestety niewiast jest tym, jak jest pierwsze dziecko, tej buty drugie, lepiej jeszcze trzecie, to cała miłość przelewa się na dziecko, zapomina się o współmałżonku. To jest ogromny dodany cios dziecku. Bo dziecko nie ma być rywalem miłości małżeńskiej. Jest owocem ich miłości. Dlatego żona musi się prosić o męża i zawsze być atrakcyjna dla niego, także po urodzeniu dziecka. I odwrotnie, mąż musi się prosić żony. Bo dziecko po 10-12 latach zniknie i co resztę 30 lat, 40 zrobić? Obok siebie żyć. Szukać innego partnera. Zauważcie, że z dziecka nie może być centrum życia. Ono jest częścią rodziny, ale nie najważniejszą. Bo gdyby rodziców nie było, nie byłoby dziecka. Warto myśleć o tym wcześniej.
Tak, prosimy o następne pytanie i też prosimy oddawać mikrofon od razu po zadaniu pytania.
Tam daleko.
Dobrze, to może podajemy na koniec.
Proszę Państwa, nie ma przegranych, nie myśli o tym, miłości nikt nie przegrał. Jak jest mi trochę, a wiecie, jak się mnoży miłość? Przez dzielenie. Im więcej dzielimy, tym więcej jest jedyna rzecz, która dzieląc, mnoży się. Jedyna rzecz miłości. Dlatego im więcej kochamy, tym więcej otrzymujemy.
Ja mam pytanie a propos tego oblicz człowieków miłości, o którym ojciec wspominał. Szacunek, dyscyplina i wdzięczność.
I wdzięczność.
Tak. I to właśnie ostatnia, to mnie jakiś taki sprzeciw, kiedy ojciec powiedział, że trzeba patrzeć na to, ile wdzięczność, ile od drugiej osoby dostaje, tylko dawać siebie całego, tak? I właśnie, gdzie to jest balans między byciem wykorzystywanym, a tak emocjonalnie, uczuciowo, a takim właśnie zdrowo wydawaniu się.
Tak, wykorzystywanie jest problemem drugiej osoby, a nie mojego dawania. To ty, jeśli jest to relacja uzależnienia wzajemnego, to to będzie wykorzystywanie i wtedy nie ma tam dawania. Bo prawdziwa intymność jest to połączenie dwóch rzeczywistości bardzo trudnych. Autonomii i zależności. Czuć się autonomicznie ja, mam swoje granice i być w relacji zależnej. I to, o czym Pani wspomina, jeśli jest prawdziwa miłość jako nieuzależnienie, to nie ma z tym problemu. Ja mogę dać się całej drugiej osobie, ale druga osoba mnie nie wykorzysta, bo nie potrzebuje. Przyjmuje ten dar. Ale jeśli jest to doświadczenie, że czuje się wykorzystana, to jest jakiś związek, który ma znamiona uzależnienia i związku neurotycznego. To wtedy nie jest to, o czym mówiłem. Wtedy to nie jest to. I wtedy trzeba przyglądnąć się, co to jest. Oczywiście od razu nie można tragizować i histeryzować tym wszystkim, ale muszą być pewne granice. Dlatego też to, co powiedziałem, jest w tym elemencie szacunek dla samego siebie. Bo jeśli ktoś mnie wykorzystuje, to mnie nie szanuje. Nie widzi we mnie mojej godności. A to jest bardzo ważne. Te wszystkie trzy idą razem, proszę Państwa. To nie tylko że jeden. Wszystkie trzy. Czyli musi być wdzięczność, musi być szacunek, musi być dyscyplina, która też jest wymogiem wobec samego siebie. Nie ma innego wyjścia. No, nieraz niestety tak bywa, że jest dużo elementów wzajemnego uzależnienia emocjonalnego. To, co powiedziałem, tych głodów emocjonalnych, które w nas są. Zawsze będziemy głodni. To nie jest tak, że nie będziemy nigdy. Tylko naturalny głód miłości, czy neurotyczny głód emocjonalny, to są dwie różne rzeczy. I dwie różne rzeczywistości. Tam z drugiej strony ktoś...
Ksiądz powiedział, że dzisiejszy świat i dzisiejsza cywilizacja generuje poczucie wewnętrznej pustki.
Tak. I generuje niestety. Generuje dlatego, że wyzwala w nas potrzeby, których nic i nikt nie zapełni. Dzisiejszy świat wyzwala w nas, my widzimy, musimy mieć, na tym polega reklama. Człowiek nie potrafi czekać, proszę Państwa. Chce mieć w domu już duże kwiaty, zamiast mieć sadzonki i patrzeć, jak się rozwija. Gdy buduje dom, już przesadza wielkie drzewa, aby to już było. Nie potrafi cierpliwie czekać na wzrost. Jest jak dziecko, już, neurotyczne pragnienie, już widzę kosmetyk, już go muszę mieć. Podrobiny luksus.
I z emocjami tak samo jest?
Proszę?
Z emocjami?
Emocjami w jakim sensie?
czegoś pragnę i może dostać to od razu.
To oczywiście. Jeśli człowiek nie potrafi czekać, to nie wiem, czy potrafi kochać. To jest sztuką umieć czekać. Jest sztuką też, to jest też pewna forma ascezy, bo miłość jest, teologicznie się mówi, formą ascezy, panowania nad sobą. A nie to już muszę mieć. Już musisz przyjść, już teraz, nie ma innego wyjścia. Dlaczego? Nie ma. To jest tak u dziecka. Jak się widzi, proszę Państwa, jak się obserwuje, dziecko nie edukuje. Małe dziecko chce od razu uczelać, żeby się uspokoiło. Ale gdy się je wychowuje, to uczy się je czekać. Poczekaj jeszcze chwilę. Obiad będzie za 15 minut, nie już teraz. To jest tak. I ten mechanizm powtarza się w tym, o czym Pani mówi. I dzisiejsza cywilizacja generuje w nas potrzeby. I idziemy do wielkich sklepów, tych galerii i wszystko do nas chcemy mieć. A był taki jezuita, nasz generał Pedro Arrupe, wielki człowiek, misjonarz Japonii, był wtedy, gdy była bomba w Hiroshimie, wybuchła Nagasaki. I mówił, wszedł do tego wielkiego sklepu i powiedział, jak to dobrze, to jest tak dużo rzeczy, których ja nie potrzebuję. Jak my wejdziemy, to wszystko by się przydało. Zobaczcie, ale po co? Po co, proszę Państwa, zmienić kolejną komórkę, kolejny telefon? Dlaczego, po co, do czego? Jaki głód w tym jest? Jakie jest poszukiwanie? Co, jestem kimś lepszym, wartościowszym, na topie? I mówili, że to człowiek, Rzymianie mówili, to człowiek zdobi dom, a nie dom człowieka. To kobieta zdobi ubiór, a nie ubiór kobiety. To tak jest. Tam ktoś jeszcze był i wtedy trzeba będzie kończyć. Bo to już czas spać. Ja chodzę spać. Ja wiem, że wy też chodzicie później.
Ja mam pytanie odnośnie miłości bezwarunkowej, a dyscypliny miłości. Bo to jest dla mnie są troszkę sprzeczne pojęcia. Chciałam właśnie rozwinąć to.
My mamy pragnienie miłości bezwarunkowej, to jest inna rzeczywistość. Ale i tak spotykamy się z miłością warunkową. Miłość jako dyscyplina to jest stawienie pewnych wymagań, uczenie się. Nie można pozwolić jakkolwiek się sobie rozwijać. Jak człowiek nie będzie miał dyscypliny, to mu czas ucieknie, już nie nauczy do egzaminu, nic nie zrobi. Dyscyplina jest elementem, który nadaje pewien trzon, dyszę całej rzeczywistości, ale jest to, co powiedziałem, ten kierunek, kochać i wymagać, nie wymagać i kochać. Jeśli człowiek kocha, to gdy wymaga od drugiego, kochając go, to jest zrozumiałe. To są inne dwie rzeczywistości, o tej potrzebie bezwarunkowej mówił naturalnej. Żeby do niej dojść, potrzeba dyscypliny. Ale do niej nie dojdziemy. Wiecie Państwo, kiedy dojdziemy? 5 minut po śmierci. Jak dobrze powiedzieć. Tak jest. Dlatego jest ciągła w nas zgoda na niedoskonałość. Nie na byle jakość. Na to, że człowiek tak umie kochać. Zamiast się cieszyć, jak ktoś ma pół szklanki wody. Jeden mówi tylko pół szklanki, drugi aż pół. Co wy robicie? Zależy od tego, jak na to patrzymy. Naprawdę, jeśli potrafimy się cieszyć małymi rzeczami, to wielkie, co nam potrzebne. Dziękuję Państwu za...